Drogą milowania Zbawiciela naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Przy łasce pomocy Bożej, tak jak zawsze, tak i dzisiaj otworzymy sobie Święto Księgi, nad nim się będziemy zastanawiali. Dzisiaj obrałem sobie temat, który nazwiemy sobie dramat w Betanii. Ten dramat jest opisany w Ewangelii Świętego Jana w 11 rozdziale od 1 do 45 wersetu, chociaż go odczytywać nie będziemy. Ja tylko opowiem wkrótce o tej historii. Jest tam opisane, że w pewnym miasteczku Betanii mieszkali przyjaciele naszego Zbawiciela, Lazarz, Marta i Maria. I ten przyjaciel Lazarz zachorował. I to zachorował aż na śmierć. Siostry posłały swojego posłańca, bo Pan Jezus był oddalony w tym okresie czasu, nie był w Betanii, z tą wieścią, że przyjaciel, którego ty milujesz, choruje. Pan Jezus tylko tak odpowiedział, choroba ta nie jest na śmierć, choroba ta jest dla chwały Bożej. Kiedy posłaniec powrócił, siostra powiedziała, na pewno się z tego powodu cieszyli i radowali, że Lazarz z tej choroby wyjdzie. Jednak po pewnym okresie czasu Lazarz umarł. To wtedy co się dzieje? Po jakimś okresie czasu, kiedy Pan Jezus na odległość wiedział wszystko, bo dla Niego nie było żadną tajemnicą, mówi do swoich uczniów, Lazarz, przyjaciel nasz, śpi. Idę, abym go obudził. Uczniowie mówią, Panie, jeżeli on śpi, no to znaczy się choroba już przechodzi. Czuje się zdrowszy. Po co ty pójdziesz tam? To wtedy Pan Jezus powiedział tak, Lazarz, przyjaciel nasz, umarł. Idę, abym go obudził. I Tomasz powiedział, idziemy, abyśmy razem z Lazarzem pomarli. W tym to okresie czasu jest w dalszym ciągu opisane, że kiedy Pan Jezus przyszedł tam, to siostry były bardzo już zalamane tym wszystkim. Marta wybiegła naprzeciwko naszego Pana na spotkanie, bo się dowiedziała. Maria, ta, która zawsze siadała u Jego stóp, już była tak zalamana, że nie wyszła nawet na spotkanie spotkać się z Jezusem. Kiedy Marta spotkała Pana Jezusa, to z pierwszym wyrzutem, Panie, byś tu był, nie umarłby brat nasz. Ale Jezus mówi tak, jam jest zmartwychwstanie i żywot. I kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. Wiem, Panie, że brat mój powstanie, on ostateczny dzień, kiedy przyjdzie czas zmartwychwstania. No i wtedy później ona poszła, zawołała jeszcze swoje siostry, chodź, bo cię nauczyciel wola. Wprawdzie Pan Jezus nic na ten temat nie wspomniał. Tak samo Maria z tym wyrzutem. Byś tu był, nie umarłby brat nasz. No a jednak Pan Jezus mówi, gdzieście go położyli, odwalcie ten kamień, stanął nad grobem Lazarza, nad tą mogilą, nad tym umarłym człowiekiem, który już był w rozkładzie 4 dni, znajdując się w grobie, czyli około może 6 dni, jak ten człowiek umarł, ciało już się rozkładało, powiedział Lazarzu, tobie mówię, wstań. I wyszedł człowiek i w taki sposób jest opisany ten dramat, który w końcowym wypadku zakończył się bardzo wspaniale. Nawet, drodzy braterstwo, gdybyśmy tylko przeczytali jako ta historia, to dla nas chrześcijan jest to wielkie wzmocnienie, wielką wiarą, żeśmy wierzyli w tego Zbawiciela, który może cuda dokonywać. Myślę, że jest to bardzo ważny, wspaniały temat, bo opis ten wspaniały jest i ważny, ponieważ Jan Apostoł poświęcił cały prawie rozdział, 45 wersetów. I my się nad tym będziemy zastanawiali. Betania to nie jest, jest nieduże miasteczko oddalone od Jerozolimy około 3 kilometry. Bo tak mówi Ewangelii Jana 11 rozdział, 18 werset, jak czytamy. A była Betania blisko Jerozolimy, jakoby na 15 stajan. 15 stajan. Staje lub stadion po grecku jest to miara długości około 185 metry. No i gdybyśmy to pomnożyli, to wychodzi około 2,5 do 3 km oddalone od Jerozolimy. Ewangelista Jan bez wstępu rozpoczyna ten opis, gdyż o tej szlachetnej rodzinie pierwotni chrześcijanie dobrze wiedzieli, dlatego nie zachodziła potrzeba pisać, co to za rodzina, jak ona mieszkała, gdzie ona się znajdowała, bardzo w krótkości nie pisząc wiele o niej, rozpoczyna wydarzenie, które w tej rodzinie się stało. My natomiast cośkolwiek więcej wiemy o tej rodzinie z Ewangelii Świętego Łukasza, w 10 rozdziale 38 do 40, drugiego wersetu, jak sobie czytamy, mówi tak. I stało się, gdy oni szli, że on wszedł do niektórego miasteczka, a niewiasta niektóra imieniem Marta przyjęła go do domu swego. Tam miała siostrę, którą zwano Marią, która też usiadła u nóg Jezusa, słuchała słów Jego. Ale Marta roztargniona była około rozmaitej posługi, która przystąpiwszy rzekła: Panie, i nie dbasz, że siostra moja mnie sama zostawiła, abym posługiwała, rzeczże jej, aby mi pomogła. I odpowiadając jej, rzekł jej: Marto, Marto, troszczy się, klopoczy się około wielu rzeczy, ale ci jednego nie dostaje. Marta lepsza czastkę obrała. Widzimy, że tu jest opisane wspaniała rodzina, wspaniały dom, która zawsze w każdym czasie witała naszego Zbawiciela. Był to zawsze miły przystanek dla Pana Jezusa, kiedykolwiek przybywał w okolicy judejskiej. To w tym domu był stale mile widziany, mile był przyjmowany, mile był widziany. Wiemy, drodzy braterstwo, że są domy, gdzie można się dobrze czuć. Jesteśmy bardzo serdecznie przyjmowani, możemy się tam dobrze czuć. Lecz są nieraz domy, gdzie wiele jest pokarmów, wiele jest uprzejmości, lecz jakoś my się dobrze nie czujemy. Lecz ten dom, gdzie był Pan Jezus przyjmowany, bardzo był serdeczny i Jezus tam się dobrze czuł. Jak już wspomnieliśmy, że był to dom miłym schronieniem i odpoczynkiem dla naszego Pana po męczącej podróży, bo piechotą podróżował, po pracy dnia powszechniego, Jezus w Betanii podobnie się czuł, jak w Starym Testamencie pewien prorok imieniem Elizeusz też w pewnym domu się bardzo serdecznie dobrze czuł. Opisane to jest w II Królewskiej, w 4 rozdziale, tam cały rozdział opisuje, ale my tylko sobie przeczytamy jeden werset, 8, gdzie mówi tak. Stało się po tym czasu niektórego i szedł Elizeusz przez Sunem, gdzie była niewiasta zacna, która go zatrzymała, aby jadł chleb. A tak ilekroć tamtędy chodził, wstępował do niej, aby jadł chleb. Do tego stopnia, że później ta niewiasta powiedziała do swego męża: jestem przekonana, że to jest człowiek Boży, prorok Boży. Wiesz co, stać jest nam, dla nas, żeby on się nie krępował, zbudujmy dla niego taki ganek, gmaszek, że on zawsze, kiedykolwiek wtedy będzie przychodził, to wstąpi i będzie sobie odpoczywał. W podobny sposób, drodzy braterstwo, takim domem był dom w Betanii, dom Łazarza, Marty i Marii. Dom ten jeszcze przez innych nazywany był domem Trędowatego, Szymona Trędowatego, ten sam dom, bo tak mówi ewangelista Mateusz w 26 rozdziale, w 6 wersecie mówi tak. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, nazywany był domem Szymona Trędowatego. Prawdopodobnie to był ojciec Szymon Łazarza, Marii i Marty, który był trędowatym. Niektórzy podają, że Jezus jego uzdrowił z tego trądu. Trudno jest powiedzieć, czy go uzdrowił, czy może już nie żył ten ich ojciec Szymon. W każdym bądź razie ten dom był przez wszystkich ludzi unikany. Nazywany był domem trędowatego, a trąd jest choroba bardzo zaraźliwa, dlatego też inni sąsiedzi woleli unikać takiego domu, ale Jezus w tym domu się bardzo dobrze czuł. Kim był Szymon, jak już powiedzieliśmy, prawdopodobnie ojciec Łazarza i Marii. Pod koniec misji naszego Pana Łazarz zachorował, ale chcielibyśmy się dowiedzieć, kim był Łazarz. Prawdopodobnie Łazarz był tym człowiekiem, który przyszedł do Jezusa pewnego razu, jak mamy zapisane w Ewangelii Marka, w 10 rozdziale, tam jest opisane, że przyszedł człowiek do Pana Jezusa i mówi: Panie, co mam czynić, abym otrzymał żywot wieczny? On mówi: zachowaj przekazania. Ale który? Czy ojca Twego, matkę Twoje, nie zabije, nie kradnie, nie cudzołóż, nie pożądaj tych rzeczy, które są bliźniego Twego. Panie, ja to wszystko czyniłem od młodości mojej, a jednak czuję, że mi czegoś nie dostaje. I jest opisane, że Jezus się rozmiłował, czyli ten człowiek mówił szczerą prawdę. Mówi dalej Pan Jezus: wiem, czego ci nie dostaje. Idź, sprzedaj majątności, które masz, rozdaj ubogim, a chodź za mną, naśladuj mnie. a na pewno będziesz miał żywot wieczny. I co się dzieje? Ten człowiek odszedł od Jezusa smutny, bo miał wiele majątności. Prawdopodobnie jest takie przypuszczenie, i ja to mówię prawdopodobnie, jeżeli bracia chcieli sprawdzić, to nawet to brat Rosel podaje, ale też podaje jako prawdopodobieństwo. Co mi to nasuwa na myśl, że tak się też stało, bo pamiętamy, że kiedy Lazarz był wskrzeszony, że dwa dni przed swoją śmiercią Pan Jezus gościł w tym domu. I wtedy Maria w dołu tej wdzięczności wzięła alabastrowy słoik maści, wylała na głowę Pana Jezusa, wycierała jeszcze włosami swoimi, a cały dom był napełniony wonnością tej maści. Wszyscy byli zadowoleni, jedynie z tego był niezadowolony kto? Judasz był niezadowolony. Pytamy się, co go to obchodziło? On dobrze pamiętał, że Pan Jezus kiedyś powiedział, rozdaj ubogim tę majątność, a tu teraz sam na niego jest wylewany ten olejek, dlatego to wszystko sobie skojarzył. To też widzimy, że prawdopodobnie właśnie tym Lazarzem był ten człowiek, który do Jezusa przyszedł. Później w tym domu Pan Jezus często przebywał. On był przyjacielem, siostry się interesowały, siostry gotowe były oddać swoje życie na służbę, a jego coś zawsze wstrzymywało. Serdeczny przyjaciel, miły Jezusa, wszystkim go gościł, ale Pan Jezus czuł, że jemu, temu człowiekowi coś brakuje, że go powstrzymuje od poświęcenia się jemu na służbę. Dlatego też Lazarz ciężko zachorował, na jaką chorobę trudno jest powiedzieć, lecz nastąpiła śmierć. I gdy choroba się zmagała, to jak już wspomnieliśmy, Jezusa w tych okolicach nie było, on znajdował się gdzie indziej. Lecz dla przyjaciół Pana Jezusa, dla Marty i Marii, dla Lazarza, nie było to trudnością odnaleźć Pana Jezusa, bo siostry wiedziały, gdzie Jezus przebywa. Gdyż ta rodzina była przyjaciółmi Jezusa i sprawą Jezusa na żywo się interesowali. I każde jego powodzenie Jezusa przyjmowali z radością, a każde zaś niepowodzenie bardzo to przeżywali. Jeżeli kiedykolwiek usłyszeli, że Pan Jezus dokonał jakiś cud, jeżeli kogoś uleczył, to serdecznie cieszyli się z tego powodu, radowali się. Ale kiedykolwiek usłyszeli, że ktoś na Jezusa źle się wyraża, albo chce go uśmiercić, albo kamienie tam na niego rzucają, to oni to bardzo przeżywali. Byli prawdziwymi przyjaciółmi, tak jak to mówi w przypowieści Salomon, w 17 rozdziale, 17 wersecie mówi tak. Wszelkiego czasu miluje przyjaciel, a ucisku stawia się jako brat. Każdego czasu oni Jezusa milowali. Czy w powodzeniu, czy nie w powodzeniu, oni Pana Jezusa milowali, a natomiast ucisku stawia się mój jako brat. Oni tak bardzo Pana milowali, ale jak Pan postąpił? Gdy przyszedł posłaniec z wieścią o chorobie Lazarza, to Pan Jezus tak powiedział, jako czytamy Ewangelię Jana, 11 rozdział, od 4 do 6 wersetu mówi tam. A usłyszawszy to, Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej, a był uwielbiony Syn Boży przez nią. A Jezus umiłował Martę i siostrę jej i Lazarza. A gdy usłyszał, iż choruje, wtedy został przez dwa dni na onemże miejscu, gdzie był. Pan Jezus powiedział, że ta choroba nie jest na śmierć, ucieszył się z tego powodu, że Lazarz choruje i powiedział, że to wszystko się będzie działo dla chwały Bożej. Na pewno siostry w tym okresie czasu nie wiedziały, kiedy posłaniec powrócił i powiedział, że to wszystko się ma dziać ku chwale Bożej, że on nie umrze. Ale nastąpiła śmierć. Jaka to będzie chwała Boża? Ta śmierć jest dla chwały Bożej nie tylko w tym, po pierwsze, że pokazana moc Boża wzbudzająca, prawda, że my dzisiaj czytamy, że to apostolowie widzieli, że pierwotni chrześcijanie, cały wiek Ewangelii i dzisiaj czytamy i podziwiamy potęgę chwały Bożej. Drugie, że pokazana lekcja na wzbudzenie całej ludzkości w tym jest pokazana. Że jak będziemy się zastanawiali, że to jest pokazana lekcja. Więc chwała Boża była pokazana jeszcze i w tym, po pierwsze, że ta śmierć i wzbudzenie Lazarza przyspieszyła śmierć naszego Zbawiciela. Bo czytamy później, że zebrała się rada, z najwyższym kapłanem Kajfaszem i powiedzieli, tak go pozostawić nie możemy. Bo jeżeli tak go pozostawimy, to wszyscy weń uwierzą, przyjdą Rzymianie, wezmą nam to miejsce. I już Kajfasz wyprorokował, będąc najwyższym kapłanem, był wrogiem Jezusa, ale Pan Bóg nawet i przez taki proroków często się posługiwał i mówi, wiecie, że lepiej, żeby jeden człowiek umarł za lud, aby Syny Boże było zgromadzone. Czyli chwała Boża, że przyspieszyła śmierć naszego Zbawiciela i plan Boży wypełni się w właściwym czasie. Drugie, żelazoż mógł poświęcić się i należeć jako jeden ze zwycięzców. Wprawdzie Biblia więcej milczy na ten temat, ale będę starał się przynajmniej to, co mnie przekonuje, udowodnić, że Lazarz później był jednym z wierzących, wierzył w Pana naszego Jezusa Chrystusa całym sercem. Apostoł Paweł w liście do Filipensów, w 2 rozdziale, a 13 wersecie mówi tak. Albowiem Bóg jest, który sprawuje was chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania swego. Czasami nieraz bywa tak, że my się opieramy, że my może odciągamy nasze poświęcenie. Chcielibyśmy, żeby jak najdłużej, najpóźniej ono przyszło. Wtedy Pan Bóg zrobi takie w nas chęć. Takim był właśnie Lazarz. On wierzył w Jezusa. On go cieszył się, ale żeby się poświęcić, coś go jeszcze wstrzymywało. To Bóg wyrobił w nim chcenie poprzez nawet śmierć, spotkała jego śmierć. Często możemy zobaczyć i chrześcijan, czy młodszych, czy starszych wiekiem, które rozumieją, znają prawdę, a jednak coś ich powstrzymuje. Pamiętajcie, że jeżeli serce będą godne, Bóg będzie widział, że się nadaje do Kościoła Chrystusowego. On zrobi takie chcenie, tylko czasami może nas drogo kosztować, jak tą rodzinę kosztowało. To też, drodzy braterstwo, powracając do naszego tematu, jak już wspomnieliśmy, oni milowali całym sercem naszego Pana. Lecz Pan Jezus wyglądał, jakoby tego nie doceniał, tej przyjaźni, bo znów czytamy przypowieści Salomona w 18 rozdziale, 24 wersecie mówi tak. Człowiek, który ma przyjaciół, ma się obchodzić po przyjacielsku. Ponieważ przyjaciel był przychylniejszy nawet nad brata. Poprzednim czytaliśmy, że przyjaciel nieraz to miluje jak brat. Ale właściwy przyjaciel to nieraz jest lepszy niż brat. I tutaj zobaczmy, takim się wydawało. Jeżeli my milujemy całym sercem naszego Pana, to nasz Pan powinien ich milować. Gdyż oni dużo słyszeli o cudach Jezusa. Ślepym wzrok przywracał, chromych uzdrawiał, trędowatych leczył, głuchym słuch przywracał, gorączy leczył i tak dalej, i tak dalej. I święci byli przekonani, że Jezus gdyby przyszedł, ich brat by nie umarł. Nie wiedziano, że Pan Jezus postępuje według reguł Bożych. Oni tego jeszcze nie znali. Reguły boskie to są takie, drogi Boże, które my nieraz nie rozumiemy. Czytamy proroka Izajasza, 55 rozdziale, 8 i 9 werset mówi tak. Boś zaiste myśli moje nie są jako myśli wasze, ani drogi wasze jako drogi moje, mówi Pan. Ale jako wyższe są niebiosa niż ziemia, tak przewyższają drogi moje, drogi wasze, a myśli moje, myśli wasze. Często człowiek jako istota ludzka myśli po ludzku. Jeżeli my milujemy Pana, Pan Jezus powinien milować nas. A gdy przyszło doświadczenie, trudności, wtedy często wiara się załamuje. Nie wiedziały, że Jezus postępuje według reguł boskich, a reguły i myśli Boże są o wiele wyższe niż myśli ludzkie. Gdy Jezus nie był obecny, nastąpiło doświadczenie wiary. Było to srogie doświadczenie wiary dla tej rodziny, a szczególnie dla tych sióstr. Czytamy w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale 5-7 wersetu, kiedykolwiek o tym czytamy i mówimy, pamiętajmy, że nas to może i dotyczy, i jeszcze nas spotkać może. Apostoł Piotr wyraża się takimi słowami, którzy mocą Bożą szczerzeni bywacie przez wiarę ku zbawieniu. które zgotowane jest, aby było objawione czasu ostatecznego. Czem weselicie się teraz maluczko, jeżliże potrzeba zasmucenia w rozmaitych pokusach? Bardzo się cieszyli, bardzo się radowali, kiedy Pana gościli, kiedy Pan Jezus w ich domu był, ale przyszły doświadczenia na tą rodzinę i dali mi tak. Aby doświadczenie waszej wiary daleko droższe niż złoto, które ginie, które jednak przez ogień doświadczenia znalezione było wam ku chwale, ku czci i ku sławie objawieniu Jezusa Chrystusa. Czyli tutaj, drodzy braterstwo, apostoł Piotr mówi, że często na chrześcijan mogą przychodzić ciężkie doświadczenia wiary. I też kiedy te ciężkie doświadczenia wiary przyjdą, to mówi jako złoto, które było w ogniu uplawione. A jeszcze nawet bardziej, ale to ma być kiedyś ku chwale, ku czci dla was, ale szczególnie objawienie Jezusa Chrystusa. Przenosząc to doświadczenie wiary na Lazarza, jakie jego spotkało doświadczenie wiary? Na pewno znajdując się na łożu śmierci. Na łożu, które każdej chwili mógł umrzeć. I tak nastąpiło się. Wtedy przed nim stanął cały ten dramat tego wszystkiego. Rozmowa z Panem Jezusem. Kiedy całe swoje życie pokładał może tej majątności, a teraz trzeba wszystko będzie pożegnać. A głos Jezusa brzmiał jemu usza. Sprzedaj te wszystkie majątności, rozdaj ubogim, a idź za mną, a będziesz miał żywot wieczny. Na pewno te słowa w uszach brzmiały. Dlatego też postanowił sobie na tym łożu, o gdyby Chrystus teraz przyszedł, o gdyby mnie uzdrowił, to ja gotowy jestem wszystko oddać ubogim i iść za nim, bo widzę, że to wszystko nie ma wartości na tym świecie. Dlatego przyszło takie doświadczenie. Pytanie się zaczęło cisnąć. Dlaczego Pan nie przychodzi? Dlaczego mi Pan nie uzdrowi? A ja tak pragnę być Jego już uczniem. Postanowiłem sobie teraz należeć do Jego uczni. Chciałbym należeć do Jego kościoła, który On wybiera. Jeszcze Duch Święty nie stąpił. Jak pozostaną moje samotne siostry bez mojej pomocy, bez mojej opieki? Czyż tak postępuje prawdziwy przyjaciel? A może ja nie jestem już tego godny? I nastąpiła śmierć. Nastąpiło doświadczenie wiary Marii, ta, która zawsze siadała u nóg naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która zawsze starała się słuchać Jego słów. Nasuwało się znów takie pytanie. Ja starałem się Jemu służyć. Siadałem u Jego nóg. Zawsze gotowa słuchać tych pięknych kazań, które On miał. Dlaczego nas w takiej krytycznej godzinie opuszcza? Co znaczą Jego słowa, że ta choroba jest dla chwały Bożej? A tu już nastąpiła śmierć. Jaka może być z tego chwała Boża? Były to pytania ciśnące się. Pamiętajmy, że to byli ludzie tak samo jak my. I na pewno w takich chwilach by nam się takie pytania cisnęły. Przyszło doświadczenie wiary i Marty. Czy to jest podobne do naszego Pana, żeby nas opuścił? No nie mogę tego zrozumieć. A może był zajęty pracą głoszenia Ewangelii? Może tam tysiące ludzi chciało Jego słuchać i dlatego starał się tamtym ludziom mówić to Ewangelię. Ale znów inne pytanie, czy ważniejsze jest głoszenie Ewangelii niż życie człowieka, którego się miłuje? Przecież tym ludziom może Ewangelię powiedzieć jutro, pojutrze. I znów nasuwały się takie pytania. No a może Pan Jezus nie byłby w stanie rozdrobić tej choroby, dlatego nie przyszedł, żeby się nie skompromitować. Ale to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Ale jeżeli już nie mógł tej choroby uzdrowić, to przynajmniej powinien przyjść, złożyć kondolencje, pocieszyć w tym ucisku, w tych naszych doświadczeniach. Dlaczego Pan Jezus tak czyni? To były różne takie pytania. Lecz pamiętajmy, drodzy braterstwo, że gdyby Pan Jezus przyszedł do Betanii w czasie, to byłby tylko uzdrowił Lazarza i byłby wielkim tylko lekarzem, cudotwórcą, uzdrowicielem, lecz tu się okazał wielkim wybawicielem z pęd śmierci. I w tym myślimy, że już większa się okazała chwała Boża. Idąc za naszym rozmyślaniem, gdy nastąpiła śmierć, wiara w dalszym ciągu była doświadczana u sióstr. Lazarz umarł, ale wiara jeszcze się nie załamała. Nasz Pan może, a może jeszcze zdąży, kiedy Lazarz leży na tym nadmarach śmierci. Może Pan zdąży i Lazarza zbudzi. Pamiętale, że Pan Jezus kiedyś przyszedł do Niego przełożony bużnicy imieniem Jair. I kiedy teraz, mój Panie, zlituj się nade mną, bo córka moja jest konająca. A dotknęła się niewiasta, która płonienie krwi 12 lat miała, zatrzymała cały ten orszak. Pan Jezus się powiedział, kto to się mnie dotknął. No bo ze mnie moc wyszła. Ta niewiasta nie opowiedziała całą historii, jak to się stało, jak wydała cały majątek na lekarze. Przychodzą posłańcy, nie truć nauczyciela, bo córka twoja już nie żyje. Lecz Pan Jezus poszedł i tą dzieweczkę co? Wskrzesił. Dlatego też tak długo, dopóki jeszcze Lazarz leżał w domu, siostry wierzyły, może jeszcze zdąży. Jeżeli wskrzesił tamtą córeczkę, dlaczego? Dlaczego nie miałby wskrzesić naszego brata? Ale w kraju gorącym długo nie można trzymać. Teraz są lodówki, prawda, zamraża się. Nieraz u nas w Polsce tu po tygodniu więcej czekają na kolejkę pogrzebania w lodówka. W kraju gorących nie było znane ani lodówek, ani inne. Trzeba było przynajmniej już na drugi dzień chować umarłego. Ale idąc orszaku pogrzebom, w dalszym ciągu wiara tych sióstr była doświadczana. Bo coraz to szli na miejsce spoczynku, to się oglądali. A może Pan zdąży jeszcze w drodze. Tak jak spotkał, pewnego razu wychodzili, młodzieniec w jednej wdowy zna im umarł. Był to jedynek. Ona była wdowa. I możemy zrozumieć, drodzy braterstwo, tą rozpacz. Sama niewiasta bez żadnej nadziei do życia. Całą tą nadzieję położyła w tym swoim synu jedynaku i on umarł. I kiedy wychodzili z miasta na im, orszak szedł na cmentarz, wtedy Pan Jezus otrzymał cały orszak, dotknął się mar i powiedział, młodzieńcze, to bo moje stań. I wszyscy wrócili do domu. A może Pan jeszcze zdąży i tak samo nasz brat jeszcze będzie skrzeszony. Lecz Pan Jezus nie nadszedł. I tu dopiero nastąpiło załamanie się sióstr we wierze. Zakradły się wątpliwości, czy Jezus posiada jakokolwiek litość. Jeżeli tyle razy u nich gościł, a teraz w godzinie smutku i potrzeby ich opuszcza, nastąpiło załamanie. Nawet nie przyszedł, chociaż już pocieszyć smutku, złożyć kondolencje. Lecz Pan Jezus czekał aż do tego czasu i wtedy, kiedy wiedział, że wie, że były one już załamane, gdy psychicznie w pewnym sensie były już zgnębione, On takich nie może opuścić. Bo tak czytamy o Nim proroctwo, ale te słowa zapisane są w Ewangelii Mateusza, 12 rozdziale, a 20 wersecie mówi tak. Trzciny nalamanej nie dolamie, a lnu korzącego się nie zagasi, aż wystawi sąd ku zwycięstwu. Trzciny nadlamanej nie dolamie. To jest mowa o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Co to za trzcina nadlamana? Trzcina nadlamana to jest chwiejący się chrześcijanin, który w tym czasie nie wie, gdzie się udać. Nie w którą stronę. I w takim stanie znajdowały się te niewiasty. One były nadlamane. I gdyby Pan Jezus zostawił ich teraz, nie poszedł, na pewno straciliby wiarę raz na zawsze Jezusa Chrystusa. To też o Nim jest powiedziane, że On takie trzciny nadlamanej nie dolamie. Dalej mówi, lnu kurzącego się nie dogasi. A len kurzący to jest tlejąca się wiara. Gdziekolwiek będzie, w jakim sercu wiara jeszcze się tlić, on nie dogasi. I gdyby Pan Jezus nie przyszedł w tym okresie czasu, wiara by całkowicie się załamała. Chrześcijanie, oni by się całkowicie złamali i wiara by zagasła. To też dlatego Pan Jezus, widząc ich, tak, serca, na odległość, czytamy znów Ewangelii Jana, 11 rozdział, od 7 do 13 wersetu, mówi tam. Lecz potem rzekł do uczniów swoich, idźmy zasie do judzkiej ziemi. Rzekli mu uczniowie, mistrzu, teraz szukali Żydowie, jakoby cię ukamienowali, a zasie tam idziesz? Odpowiedział Jezus, a zaś nie 12 z godzin dnia, podziwiednie nie obrazi się, bo widzi światłość tego świata. A jeśli kto chodzi w nocy, obrazi się, bo w nim światła nie masz. To powiedziawszy, potem rzekł do nich, Lazarz, przyjaciel na śpi, idę, abym go obudził. Wtedy rzekli uczniowie jego, Panie, jeśli śpi, będzie zdrów. Ale Jezus mówi o śmierci jego, lecz o nim nie mali, iż o zaśnięciu snem mówił. Kiedy Pan Jezus widział doświadczenie wiary, bardziej niż złoto było, doświadczenie wiary, które tak ich dotknęło, czujmy się w domu, kiedy następuje śmierć, przeżycie, że na pewno byli zgnębieni, to teraz Pan Jezus idzie, aby ich na wierze podtrzymać, bo ich wiara była doświadczona bardzo głęboko. I mówi, pójdę, idę, abym go obudził. Powiedział tak spokojnie. Tak to widzimy, jakby nie zaszła jakaś tragedia w tym domu. Mówił tak spokojnie, jakby nie rozchodziło się o śmierci, o zwykły sen. I wtedy dopiero nastąpiło doświadczenie wiary apostołów. Dlaczego Pan idzie do judzkiej ziemi? Dlaczego naraża się na niebezpieczeństwo? Dlaczego chce budzić Lazarza, jeżeli sobie śpi snem literalnym? Gdzie tu jest logika naszego Pana narażać się na własną śmierć, wiedząc, że tam szukają już, żeby go zabili? A gdy im powiedział, że rozchodzi się o śmierć Lazarza, to nastąpiło teraz doświadczenie Tomasza, jednego z apostołów, który nazywa się Tomasz. Był on bliźniakiem, Dydymus nazywano jego. Nawet często mówimy, że był to najbardziej sceptycznego umysłu, człowiek często niedowierzający. To powiedział takie zdanie, jak czytamy w Ewangelii Jana, 11 rozdział, a 16 wiersz. Zatem rzekł Tomasz, którego zwano Dydymus, współuczniom pójdźmy i my, abyśmy z nim pomarli. Jeżeli nastąpiła tam śmierć, jeżeli już kilka dni Lazarz znajduje się w grobie, no, to pójdźmy my, żebyśmy tam pomarli. Czy go wskrzesi, czy nie wskrzesi, ale na pewno my tam dostaniemy doświadczenie. Tak i ty, drogi bracie i siostro. Jeżeli kiedyś jesteś w doświadczeniach, a doświadczenie, jeżeli nie przyszło, teraz może. Jeżeli mamy radości i szczęście, cieszymy się z posiadania prawdy, jak ten dom Betani był, wiedzmy, że przyjdą kiedyś doświadczenia. Że wiara nasza tak samo będzie doświadczana, jak i tam została doświadczana. To też, jeżeli się znajdziemy w tych doświadczeniach i wiara nasza będzie przeżywała kryzysy, nie starajmy się upadać na wierze. Nie potępiajmy Pana. Dlaczego? Dlaczego? Będą się cisnęły różne pytania, dlaczego Pan na mnie to dopuścił? Co ja też uczyniłem? Czego mi Pan tak osądza? Dlaczego takie różne rzeczy na mnie przychodzą? Powiedzmy sobie, tak, kiedyś czytałem w jednym proroctwie, prawdopodobnie to proroctwie Izajasza, w 9 rozdziale, a 6 wersecie, że nazwał jego dziwny. Albowiem dzieci narodziło się nam, a syn dany jest nam. I będzie panowanie na ramieniu jego, a nazwy jego dziwny, radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju. Pierwszym z tytułów naszego Pana będzie dziwny. Słowo dziwny znaczy się niezrozumiały. Nie mogę powiedzieć, dlaczego Pan na mnie takie próby doświadczenia zsyła. Nie mogę tego zrozumieć Pana, lecz wiarę swojego Pana ja nie stracę. Powiedzmy sobie, jak kiedyś jeden z proroków Starego Testamentu, prorok Ijob, powiedział w 13 rozdziale Ijoba, 15 wersecie, tak powiedział. Oto choćby mnie i zabił, przeciw nim będę ufał. Jakiekolwiek by na mnie przyszło doświadczenia, a nawet gdyby przyszła i śmierć, ja wiarę mego Pana nie stracę. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, że taka dopiero wiara będzie kiedyś nagrodzona. Nie taka wiara, że może nam kiedyś dobrze pójdzie, kiedy Pan Bóg nam błogosławi, to my jesteśmy wierzącymi ludźmi. Opowiadamy się za Pana naszego Jezusa Chrystusem. Lecz gdy przychodzą trudności, to często wątpimy, szemrzemy i narzekamy. Gdy Jezus powrócił do Betanii, Lazar znajdował się 4 dni w grobie. Był to czas żałoby i wiele Żydów przyszło, aby samotne siostry cieszyć. Bardzo dużo się Żydów zgromadziło do domu tego żałoby, żeby ich cieszyć po stracie ich bracia. Często pociecha może stać się powodem do podkopania wiary, bo byli tacy, co osądzali Jezusa i mówili im, a widzicie, a w kogoście uwierzyli, a macie, ta opuścił was. To innych może uzdrawiać, innych może leczyć, a tutaj, gdzie tyle razy w waszym domu był, to widzicie, i tym bardziej jeszcze ta wiara była podkopowana. Cieszyli coś w rodzaju jak przyjaciele Ioba. Pamiętamy, kiedy Iob znalazł się w doświadczenia, kiedy Pan Bóg zesłał na niego doświadczenia, to przyszli przyjaciele zamiast jego cieszyć, to jeszcze jego potępiali. Tak podobnie było to w domu w Betanii. Gdy Jezus był niedaleko ich domu, wybiegła Marta. Maria natomiast pozostała w domu, wiedząc, że Jezus idzie, ale już tak była załamana, że mówi: nie mogę. Nie mogę być. Co się stało, że ta, która więcej siedziała u nóg, więcej słów Jezusa słyszała, niż ta, która może mniej te słów słyszała, Marta, która wyszła na spotkanie. Często była tak, że silniejsza wiara, pamiętajmy, prędzej się może załamać, niż wiara słabsza. U Marii była większa wiara, ale kiedy przyszło doświadczenie, to się prędzej załamała, niż u Marty. Drugie, możemy się z tej lekcji nauczyć. Być może, że Marta była starszą osobą, trudno jest powiedzieć, starszym wiekiem, więc prędzej się z tym wydarzeniem pogodziła niż Maria. Kiedy Marta wyszła na spotkanie naszego Pana, jak czytamy w Ewangelii Jana 11, rozdział od 21 wersetu do 27, spotkanie Marty z Panem. I rzekła Marta do Jezusa: Panie, byś to był, nie umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, dać to Bóg. Rzekł Jezus: stanie, brat mój. Rzekła Marta: wiem i stanie on ostateczny dzień przy zmartwychwstaniu. Rzekł Jezus: ja wie zmartwychwstanie i żyłot, to mnie wierzy, choćby też i umarł, żyć będzie. A wszelki, który żyje, a wierzy w mnie, nie umrze na wieki, wierzy, że temu? I rzekła mu: i owszem, Panie, jam uwierzyła, żeś Ty jest Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Wiara jeszcze całkowicie nie załamała się. Wprawdzie na przyszedł wielki kryzys wiary. Jak powiedziałem, gdyby Pan Jezus w tym czasie nie przyszedł jakiś okres czasu, wiara by zamarła. A tu jeszcze wiara trwała, że to jest Syn Boży. I dlatego wiara przyszła z zmartwychwstania u Marty, nie była jeszcze całkowicie załamana. Lecz że w tym czasie nastąpi, to wiara już się raczej okazała załamana. Po rozmowie Marta poszła zawołać Marię. Co ją pobudziło? Pan Jezus nie powiedział: idź zawołaj twojej siostry, przynajmniej ewangelista tak nie zapisał. Ale co pobudziło Martę, że poszła zawołać Marię? Myślimy, że miłość w dalszym ciągu do Pana, że miłowała w dalszym ciągu Pana, że Pan się teraz nie poczuł przygnębiony z powodu postępku Marii, bo mógłby Pan się po prostu źle czuć, że Maria nawet nie przyszła, wobec tego opuściła Pana, po kryjomu poszła zawołać swoją siostrę. Drugie, miłość do Marii. Wiedziała, że Jezus będzie w stanie ją pocieszyć. Niemożliwie, żeby Pan Jezus nie pocieszył jej siostry, jej smutku, jej załamaniu. Przeczytajmy rozmowę teraz Marii z Panem, a zapisane w Ewangelii Jana 11 rozdział, od 32 wersetu do 35, mówi tam. Ale Maria, gdy tam przyszła, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, przypadła do nóg Jego i rzekła Mu: Panie, byś tu był, nie umarłby brat mój. Czyli obie siostry wierzyły, gdyby Pan Jezus był, brat by ich nie umarł. Jezus wtedy, gdy ją ujrzał płaczącą, i Żydy, którzy byli, przyszli z nią płaczący, rozżalili się w duchu i zatracali się. I że gdzieście Go położyli, rzekli Mu: Panie, pójdź, oglądał. I zapłakał Jezus. Jest to jeden najkrótszy werset Pisma Świętego: i zapłakał Jezus. Jak Martę wystarczyło pocieszyć słowami, lecz już nie było słów pociechy dla Marii i Pan Jezus nic nie mówi. Czy wierzysz w zmartwychwstanie, czy nie wierzysz, czy inny się nie cieszy, tylko teraz musi pokazać naczynie. Bo ta wiara bardziej była załamana. Tam potrzeba było więcej niż słów, tam trzeba było czynu. Dlatego zwraca się takimi słowami: gdzieście Go położyli? Szedł do grobu, widząc płaczący tłum, sam się rozrzewnił. Pytamy się, dlaczego Pan Jezus płakał? Czy nie był w stanie wskrzesić Lazarza? Czy się bał, że może ta się sprawa nie uda? O, drodzy braterstwo, myślimy, że Pan Jezus był pewien, że się uda, że Lazar stanie. Czemu Pan Jezus płakał? Otóż Pan Jezus nie płakał, że może nie będzie w stanie wskrzesić, tylko płakał, że to nieszczęść przychodzi na ludzkość z powodu grzechu Adamowego. Jak ludzie by sobie szczęśliwie żyli w raju szczęśliwości, gdyby nie ten upadek pierwszych rodziców Adama i Ewy. Jaka to straszna rzecz, śmierć, która rozrywa mile związki, zabiera ojca od dzieci, dzieci od rodziców, zabiera męża od żony, a żony od męża. Jest to straszne wydarzenie i dlatego Pan Jezus, widząc to wszystko, pożewnił się i płakał. Drodzy braterstwo, teraz przystąpimy, kiedy zobaczyli ci Żydzi i Jezusa płaczącego, jak się wyrażali od 36 do 37 wersetu, mój ta. Wtedy rzekli Żydowi: wej, jakoś Go miłował. A niektórzy z nich mówili: nie mógłże ten, który otworzył oczy ślepe, żeby ten nie umarł? Czyli między Żydami było teraz podział. Może do tej pory wszyscy uważali, że źle Pan Jezus postąpił. Ale kiedy Pan Jezus teraz przyszedł i kiedy płacze, to niektórzy zmienili swoje zdanie i mówią: widać, że Go bardzo miłował. A inni mówią: no dlaczego nie przyszedł? Dlaczego Go nie uzdrowił? Jeżeli innych uzdrawiał, dlaczego nie uzdrowił i Lazarza? Często na tym świecie tak się dziwnie plecie, że za życia daje ciernie, a po śmierci wiecie, ktoś powiedział. Mam możliwość, może ze związku swoim zawodem, często być na pogrzeba, robić zdjęcia, to widzę, jak często ludzie spazmatycznie płaczą. Ale to płacz jest tylko dla innych ludzi. Bo kiedy się dowiesz, jak do tej swojej osoby, do ojca, starego, matki, jak się wrogo odnosili, a teraz lamentują, teraz płaczą. Lecz pamiętajmy, Jezus płakał płaczem przyjacielskim, płaczem serdecznym. To był płacz taki, który nam się nieraz z naszych ust płynie. I teraz, drodzy braterstwo, przechodzimy do największego wydarzenia w historii świata, które się tutaj stało. Czytamy ten sam rozdział Ewangelii Jana od 38 wersetu do 45, mówi tak. Ale Jezus, rozdrzewniwszy się sam w sobie, przyszedł do grobu, a była jaskinia, a kamień był położony dalej. Rzekł Jezus: odejmijcie ten kamień. Rzekła Maria, siostra onego umarłego: Panie, już Ci cuchnie, bo już jest 4 dni w grobie. Panie, po co to wszystko Ty robisz? Po co odwalać to wszystko? Przecież on już jest cuchnie, on jest w rozkładzie. Powiedział Jezus: a zarzem Ci nie rzekł, iż jeśli uwierzysz, oglądasz chwałę Bożą. Odjęli wtedy ten kamień, gdzie był umarły położony, A Jezus podniósłszy oczy swe w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał. Czyli, drodzy braterstwo, z tej modlitwy możemy wywnioskować, że Jezus za Lazarzem często się modlił, aby ten człowiek uwierzył w Niego. Aby ten człowiek zdecydował się być Jego uczniem. I teraz, kiedy nastąpiła ta śmierć, a ta przez tą śmierć ma nastąpić chwała Boża, to Panie mój, Ojcze, dziękuję Ci Tobie, żeś mnie wysłuchał. A ja Ci to powiedział, ja Ci wiedział, że mnie zawsze wysłuchiwał. Ale to rzekł dla ludu około stojącego, aby wierzyli, żeś Ty mnie posłał. A to rzekłszy, zawołał głosy wielkim: Lazarstwo, które tam przyciskał tego Lazarza, który był umarły, to nas, i ten kamień nas dzisiaj przyciska wszystkich do ziemi. Co ten kamień nam może wyobrażać? On nam przedstawia różne zawady na świecie. Nienawiść, samolubstwo, wojny, egoizm, materializm, wiele inne rzeczy, które nas wszystkich gniecie do grobu, nas przyciska. To nas wszystkich przyciska. I dlatego to trzeba będzie ludziom, że sami będą musieli z tego swojego serca co odsunąć. To się w sercach ludzkich gnieździ. I kiedy przyjdzie czas zmartwychwstania całej ludzkości, która pokazana jest w Lazarzu, w czasie tysiąclecia, ludzie będą musieli z tego swojego serca wyrugować. Maria powiedziała, że już cuchnie. I dzisiaj, dzisiejszy rozkład świata, w świecie tym umarłym, tak on wygląda. Nie nadaje się do życia społeczeństwo, już wszyscy wiemy, tak jest zdemoralizowane, tak jest cuchnące, że nie nadaje się do życia. Ale Pan Jezus powiedział, jeśli uwierzysz, to oglądasz chwałę Boże. Wiara została załamana i potrzeba znów wysiłku, by ożyła. Dlatego też, drodzy braterstwo, dzisiaj wielu chrześcijan już wątpi, czy będzie zmartwychwstanie ludzi. Mówię, jak to się stanie, że ci wszyscy, którzy pomarli setki, tysiące lat i oni by mieli żyć, wierzą w Boga, wierzą w Chrystusa, a nieraz już nie wierzą w zmartwychwstanie. Lecz Pan Jezus powiedział, a zarazem Ci nie powiedział, że jam jest żywot i zmartwychwstanie, a kto mnie wierzy, nie ogląda śmierci. Dlatego, drodzy braterstwo, i my nie traćmy wiary, nie traćmy nadziei naszej, że to, co napisane zostało w Piśmie Świętym, na pewno ono się spełni. I Pan Jezus, nim wskrzesił Lazarza, to jest powiedziane, że się pomodlił do Ojca w sprawie Lazarza. Modlitwa była publiczna, wszyscy słyszeli i została ona zanotowana. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty mi wysłuchiłaś. Ja wiem, że Ty mi zawsze wysłuchiwałeś, a to i mój dla innych ludzi. Tak podobnie, kiedy przyjdzie czas zmartwychwstania wszystkich ludzi i rodzaj ludzki będzie zbudzany na modlitwy swoich najbliższych, swoich przyjaciół, bo Jezus był przyjacielem Lazarza. Tych, którzy będą posiadali największą wiarę, które powstaną, będą posiadali największą wiarę, będą się modlili za innymi. Tych, którzy będą dochodzić do doskonałości i tych modlitwy, które będą czynili wolę Bożą, w Jezusie wszystko było pokazane. Czytamy Ewangelię Jana, 9 rozdział, 31 werset. Jak ślepo narodzony powiedział nauczony w piśmie, to tak powiedział, a wiemy, iż Bóg grzeszników nie wysłuchiwa. Ale jeśli by kto chwalcą Bożym był i wolę Jego czynił, tego On wysłuchiwa. Dlatego też wierzymy, że nadejdzie ten czas, że będą się inni modlili, ludzie sprawiedliwi. Pierwsi powstaną prorocy i prorocy, które powstaną ludźmi doskonałymi, będą się modlili za innymi i tak stopniowo ci, którzy będą dochodzili do doskonałości, modlić się będą za innymi. Nawet apostoł Jakub to kiedyś tak powiedział, że wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego, czyli te modlitwy będą pomocą do zbudzenia rodzaju ludzkiego. Wiemy, że tam była użyta moc Boża, ale że Pan Jezus współpracował z tym, poprosił mocy Bożej i Pan Bóg wskrzesił Lazarza. Tak podobnie ludzie doskonali, kiedy przyjdzie czas tysiąclecia, proce, które powstaną w lepszym zmartwychwstaniu, będą sami się modlili, inne zachęcali. Módlcie się za swoim, najsamszy dochodźcie do doskonałości, dochodźcie do sprawiedliwego życia, a Pan Bóg będzie was wysłuchiwał i wasi najbliżsi będą powstawali. Dlatego też wypełni się wspaniały czas, czas, o którym Chrystus Pan powiedział. A zapisany mamy w Ewangelii Jana 5 rozdział, 28, 9 werset mówi tak. Nie dziwujcie się temu, boć przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. I pójdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota, ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu. Nie dziwujcie się temu, bo na pewno tam się dziwowali prędzej. Siostry się dziwowały, Panie, po co Ty pójdziesz? Inni się dziwowali, nie dziwujcie się temu i my się, braterstwo, nie dziwujmy. Nadejdzie czas, że wszyscy, co są w grobach, powstaną, usłyszą głos Syna Bożego, tak jak Lazarus usłyszał. Lazarzu, Tobie mówię, sam wstań. Tak podobnie głos Boży przemówi i rodzaj ludzki wstanie. Jest powiedziane, że ręce i nogi miał on związane chustkami. Taki zwyczaj był związany grzebania w Izraelu, że ręce i nogi były związane, no i chustką związane tak, że ten umarły nic sam nie mógł zrobić. To też Pan Jezus mówi, rozwiążcie. Czyż Pan Jezus znów byłoby to nie uczynił, albo same by chustki nie spadły? Nie, to ludzie uczynili tak. Ludzie mają później przychodzić z pomocą. Czyli tu jest piękna lekcja, że trzeba będzie zmartwychwstałym przychodzić z pomocą. Wtedy będzie się wypełnić przypowieść, którą Chrystus Pan powiedział, zapisany w Ewangelii Mateusza, w 25 rozdziale, od 31 wersetu do 46 jest powiedziane tak. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy chwale swojej i chwale ojcowskiej, wszyscy aniołowie z Nim i usiądzie na stolicy chwale swojej, wtedy przedeń będą zgromadzone wszystkie narody. I będzie oddzielał owce od kozły. Owce po prawej, po prawicy, kozły po lewicy. Owcom powie tak. Byłem nagim, a przedzialiście mi. Byłem chory, odwiedzaliście mi. Byłem głodnym, nakarmiliście mi. Byłem w więzieniu, przychodziliście do mnie, wiele innych tak rzeczy. Oni Panie powiedzą, Panie, kiedy to było? Że myśmy Tobie czynili. A coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, nieście uczynili. A natomiast innym znów powie, byłem nagim, nie daliście mi jeść. Byłem chorym, nie przychodziliście mi. Byłem wiele innych rzeczy, nie czyniliście. Idźcie na wieczne potępienie, ogień wieczny. To też, drodzy braterstwo, tak samo było tam. Kiedy Pan Jezus powiedział, rozwiążcie go, ja tylko się tak myślę. Tam był tłum. I gdyby dzisiaj, a tak samo jak dzisiaj, tak kiedyś, przed umarłym jest strach. No i gdyby teraz tak, Lazarzu wynik tam i ten się rusza, wiecie co? Tam w tej skale, w tej wieczarze, to drzwi były zatarowasowane, to czekali. Tak widzimy, w czasie tysiącleci jedni będą przechodzić z pomocą, a drudzy nie zechcą z pomocą. Tam nie tylko, nie wszyscy szli z pomocą. I na tej podstawie czas tysiąclecia będzie sądem, że jedni otrzymają wieczne życie, a inni, że nie przychodzili z pomocą, że może nie starali się uczynić tej pomocy, będą potępieni. No, powstali będą potrzymywać pomocy od żyjących. Przecież trzeba będzie tym przygotować ubranie. Trzeba będzie przygotować tych, które w grobach są, pokarm. Budować domy, wiele innych rzeczy. Dzisiaj rodzice dla dzieci wszystko czynią. Od dzieci nie zawsze, nie powiem, są różne, te nie otrzymują. A wtedy prawdopodobnie znów będzie odwrotnie. Ostatni będą pierwszymi, pierwsi ostatnimi. Dzieci będą czynili dla swoich rodziców, będą się odwdzięczali. I tym dopiero będzie, jak już powiedzieliśmy, na tej podstawie będą otrzymywali błogosławieństwo lub przekleństwo od Pana Boga. Niech odejdzie, Pan Jezus powiedział, do domu, do doskonałości, ku lepszemu życiu. I Lazarz odszedł do domu, odszedł do doskonałości, no bo przynajmniej tak czuję, że to doświadczenie, które go spotkało, zmieniło jego usposobienie. Lazarz się Chrystusowi poświęcił i poprowadziło go do lepszego życia. Chociaż w dalszej części tego dnia ewangelista nie zanotował. Lecz ja myślę, że tam był to dzień wspaniały. Dzień wielkiej radości i szczęścia w tym domu był. Jezus jako honorowy gość i apostolowie gościli w tym domu, zacnym, wspaniałym domu. A cisnęły się tylko łzy radości i szczęścia. Jeżeli była śpiewana jakaś pieśń, to była zaśpiewana taka pieśń, jak mamy zapisane w psalmie 118, a 24 werset. Często młodzież w Polsce naśpiewa. Ten ci to jest dzień, który uczynił Pan. Rozweselmy się, a rozradujmy się weń. To jest dzień, który przygotował Pan, dlatego rozweselmy się i radujmy się weń. Myślę, drodzy braterstwo, że kiedy przyjdzie ten wspaniały czas, czas restytucji Chrystusa Bożego, to będzie wspaniała ta pieśń śpiewana. To jest właśnie ten, czy to jest dzień, dzień tysiącletniego królestwa, który będzie trwał tysiąc lat, który uczynił Pan. Dlatego rozweselmy się, rozradujmy się weń. To też kończąc swój temat, dałby Ojciec Niebieski, jak z tą rodziną przeżyliśmy te kilka chwil. Nie tylko żeśmy się dowiedzieli, jak oni byli doświadczeni. Niech to będzie dla nas lekcją. Bądźmy przygotowani, że kiedykolwiek przyjdą na nas takie doświadczenie, zachowajmy się w wierze, nie łączmy naszego Pana, a koniec będzie chwalebny, jak widzieliśmy w tym domu pytania na długość.